Teatru Muzycznego w Gdyni ze studia 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych witają
Marcin Mindykowski
i Iwona Borawska i serdecznie witamy naszego gościa, naszego mistrza, bo to jest podwieczorek z mistrzem. Bardzo serdecznie, Maciej Pieprzyca. Witamy serdecznie i bardzo dziękujemy za ten film, który tutaj oglądaliśmy, nie my sami, wielu nas tu oglądało, bardzo wielu klaskało i naprawdę znakomity wynik, ponad 9,5 minuty w naszym konkursie Złotego Klakiera Ikar, legenda Mietka Kosza.
No właśnie, ten tytuł ma dwie części i wydaje mi się, że ta pierwsza część, czyli Ikar, może powiedzieć widzom więcej niż druga, bo Mietek Kosz, jak też sam pan przyznaje, to nie jest postać powszechnie znana, to nie jest postać formatu czy rozpoznawalności Krzysztofa Komedy. Dla pana też to było pewne odkrycie, ten pomysł i w ogóle ta biografia, a jak się okazuje, to rzeczywiście wyjątkowy los, wyjątkowy człowiek. Jak to w ogóle było z tym pomysłem i z tym, jak pan odkrył Mietka Kosza, a teraz odkrywa go pan dla nas, dla widzów?
Znaczy, kłamałbym, gdybym powiedział, że zawsze słuchałem Mietka Kosza i przez lata myślałem o tym filmie, kiedy nadarzyła się okazja, to wyjąłem ten scenariusz i go zrobiłem. Nie, to byłaby nieprawda. Prawda jest taka, że o Mietku Koszu coś słyszałem w kontekście jazzu, ale nie znałem jego twórczości, nie znałem jego biografii przede wszystkim. No i tutaj ojcem chrzestnym jakby tego projektu jest Piotr Adamczyk, bo kiedy pracowaliśmy nad filmem Jestem mordercą, to on wtedy powiedział mi, słuchaj, był taki artysta, Mietek Kosz, ciekawa muzyka, myślę, że to jest tak na twoją wrażliwość, ja już rozmawiałem z innymi reżyserami kiedyś, ale tak nikogo to nie interesowało, może ciebie to zainteresuje. I był niewidomy, też powiedział, no i prawdę mówiąc, pierwsze moje refleksja związana z tą propozycją była taka, że daleko od tego, trzeba uciekać, bo ja już zrobiłem film o niepełnosprawnym i po cholerę mam wchodzić do tej samej wody, bo wyląduje w szufladce reżyser od niepełnosprawnych, od kalek. No ale gdzieś widziony swoją ciekawością zacząłem czytać o Mietku Koszu, coraz więcej się o nim dowiadywać. No i gdzieś tak myślę, że to nie ja wybrałem Mietka Kosza, Mietek Kosz wybrał mnie.
Ja teraz podzielę się swoimi skojarzeniami. Kiedy patrzyłam, jak Mietek Kosz, czyli Dawid Ogrodnik, wchodzi na parapety, to myślałam o Rafale Wojaczku, który z uporem przechodził przez drzwi. Myślałam też o Tomku Beksińskim, którego grał Dawid Ogrodnik. A pan tutaj, pisząc o filmie, pisze też o pewnym mroku, którego on poszukiwał w muzyce. Więc ja chciałam zapytać, jak pan odkrywał w tej postaci ten mrok, i to, co sprawiło, że no, został Ikarem, że poleciał, prawda, że tak się to jego życie potoczyło, a nie inaczej.
To nie do końca można porównywać, przynajmniej z biografią jakby Tomka Beksińskiego. Myślę, że tam u Tomka Beksińskiego było dużo więcej destrukcji, była jakby jednoznaczna sytuacja jego śmierci. Tu jest kompletnie inaczej. Znaczy sam Mietek Kosz, po nim niewiele zostało. W archiwach Polskiego Radia odkryłem dwa krótkie wywiady, jedną audycję. W telewizji zostało jedno nagranie z jakiegoś programu w bardzo złej jakości technicznej. No i to oczywiście są te dwie płyty, które po nim zostały, to wszystko. Ale w jednym z tych wywiadów on sam mówi o tym, że jego interesuje w muzyce przede wszystkim taką muzykę, która jest smutna, jest dojmująca. Mietek Kosz był romantykiem polskiego jazzu, o tym wszyscy mówią. Romantyzm nie jest optymistycznym kierunkiem w sztuce. No i taki był Mietek. Mietek był bardzo emocjonalny i ta muzyka była bardzo emocjonalna, dlatego też myślę, że się zdecydowałem, to, bo ja też lubię kino emocjonalne, to kino, które robię, też robiłem we wcześniejszych filmach, było bardzo emocjonalne. I tutaj też znalazłem materiał do tego, żeby powiedzieć emocjonalnie o tej postaci. Stąd też ta legenda, to jest ta druga część jakby tytułu filmu, że tak mało zostało po Mietku Koszu również jakby jakiś informacji co do dotyczących jego życia, zwłaszcza okresu młodości i zwłaszcza tego okresu jakby ostatniego jego życia. Pół roku poświęciłem na dokumentację, na docieranie do osób, które go znały z różnych okresów jego życia i to, co czasami się pisze, że gdzieś jakby na końcu jego życie przerwała śmierć samobójcza, jest nieprawdą. To był wypadek. Mietek Kosz, to jest tragiczna sytuacja, oczywiście miał 29 lat i mógł naprawdę wzlecieć bardzo wysoko. I tak wzleciał wysoko, mógł wlecieć bardzo wysoko, ale jego życie przerwał wypadek, tragiczny wypadek.
Ale wchodził na parapety.
Czy to jest prawda. Tak, dobrze. Wchodził na parapet.
Powiedział pan, że pan trochę obawiał się tej szuflady z napisem filmy o kalekach, o niepełnosprawnych, ale tu chyba trochę nawet pomocną rękę do pana wyciąga Samietek Kosz, bo jak pan sam powiedział, to pan to nie jest kaleka niepełnosprawny, tylko to jest przede wszystkim człowiek. I chyba to się wybija przede wszystkim w tym filmie, że to jest owszem niewidomy pianista, ale jednak człowiek, który chce żyć pełną piersią jak wszyscy. Chce być kochany, chce móc też rządzić swoim zespołem, jest trudnym człowiekiem, ma także skłonność do używek i tak dalej, więc to była postać absolutnie niezahukany człowiek, który robił z siebie ofiarę. Oczywiście on często widzimy jest w tym położeniu i kiedy mówi tak często, że ja nikogo nie potrzebuję, tak naprawdę jednak potrzebuje ludzi i to jest trochę dla niego kłopot, że on właśnie potrzebuje tej opieki prowadzenia, ale widać, że mimo tego jest taki pęd, że by żyć pełnią życia, żyć jak wszyscy i też wszystkiego zaznać w życiu.
Tak, na tyle, na ile poznałem jakby Mietka Kosza, jakim był człowiekiem, głównie poznałem go poprzez jakby ludzi, którzy go znali, z którymi grał, z którymi się przyjaźnił, czy może z którymi się kolegował, bo nie wiem, czy on się przyjaźnił, czy z którymi się kochał, jak jego narzeczona, to taki miałem obraz Mietka Kosza, że Mietek Kosz był człowiekiem pełnym sprzeczności. I też to starałem się jakby oddać tutaj w tym filmie, czyli to, że on jednocześnie sam skazywał się na samotność, odrzucając coś takiego jak chodzenie z laską czy chodzenie z psem, decydując się na to, że on nie będzie, nie funkcjonuje. Mietek Kosz bał się jakby rzeczywistości, nie wychodził sam, jego trzeba prowadzić na koncert, jego trzeba odprowadzać po koncercie, gdzie jak wyjeżdżał w trasę, to musiał być ktoś, kto się nim zajmował. On nie musiał tak. On programowo chciał, ale jednocześnie Mietek Kosz potrzebował drugiego człowieka, potrzebował słuchacza dla swoich utworów i potrzebował miłości, bliskości kogoś. Także gdzieś to jest tylko jeden z poziomów jakby sprzeczności jakby w tej postaci, a to było fascynujące, bo jakby postaci czarno-białe, pomnikowe są moim zdaniem nudne i jakby to nie jestem w stanie ich oglądać, a co dopiero miałbym o nich opowiadać.
Taki na pewno nie jest Mietek Kosz w pana filmie, natomiast też pan bardzo w pełny i emocjonalny sposób zaplata jego życiorys. To nie jest linearne, co prawda. Poznajemy strzępy wspomnień z dzieciństwa, edukacji muzycznej, relacje z ojcem, relacje z matką, przy tej właśnie skromności źródeł. To jednak w dużej mierze była jakaś pana wizja, spekulacja, decyzja poetyka, czy faktycznie ten los także bardzo intymnych, osobistych, rodzinnych relacji, które potem warunkują jego zachowanie jako dojrzałego człowieka, muzyka, jego kompleksy, jego być może chęci sprawdzenia się w różnych sytuacjach. Czy to jest właśnie jakaś pana wizja życiorysu, czy no powiedzmy no procentowo w większej mierze pan jest pewny tych tropów i rozwiązań?
Znaczy to jest film fabularny, to nie jest film dokumentalny, także nie da się przedstawić jakby życia ludzkiego jeden do jeden i żaden film biograficzny tak naprawdę nie jest filmem jakby jeden do jeden. To jest jakby, nie mylmy tych dwóch jakby gatunków, bo to są kompletnie różne gatunki. A ja uważam, że to, co jest jakby najlepsze dla filmu fabularnego, to jest tak zwane, nie ja to powiedziałem pierwszy, nie ja to mówię jako pierwszy, bo przede mną to powiedziało kilku bardzo dobrych twórców, że jakby najlepsze jest jakby tak zwane prawdziwe zmyślenie, to znaczy jest prawdziwe zmyślenie, ale jakby oparte na rzetelnie i głęboko przeprowadzonej dokumentacji. To musi być zahaczone w rzeczywistości, ale jakby fikcja nam jest potrzebna, żeby tę prawdę wyjaśnić, żeby tę prawdę zobrazować. Sama prawda to jest tylko jakby pierwszy stopień, to jest jakby materiał do tego, żeby jej użyć. Najważniejsze jest to, żeby dotknąć istoty rzeczy. Myślę, że ten film w 100% jestem przekonany, dotyka istoty fenomenu Mietka Kosza i tego, jakim był człowiekiem. To było dla mnie najważniejsze, bo mnie człowiek interesuje, mnie człowiek zainteresował.
On był do pewnego stopnia genialny, prawda? W pewnej sferze miał po pierwsze genialny słuch, ale też był genialny i uderzająca jest taka scena, to jest paradoks właściwie jego życia, jego biografii. W końcowej części filmu rozmowa z ojcem, kiedy ojciec odbiera jego życie jako porażkę, prawda? I to, co mu się przydarzyło z oczami, że no, gdyby nie to, to byłbyś tu na gospodarstwie. Jak to gospodarstwo wygląda, my widzimy, prawda? Ono jest takie jak 100 lat temu mniej więcej i tak samo się wali od tego czasu. Więc dla ojca to jest porażka, to jest straszna klęska, choroba, właściwie prawie śmierć tego chłopaka, który przyjeżdża jak kolorowy ptak, pięknie ubrany, z zupełnie innego świata. Więc to jest taki paradoks, prawda? A z drugiej strony jeszcze mamy tę sytuację jego jako no, osoby niewidomej w świecie, gdzie ma swoje bariery, a jednocześnie jako Polaka, nie znającego języka, języka za granicą. I to jest też opowieść o muzyku genialnym, światowej klasy, który właściwie nie miał szansy, chociaż występował przecież za granicą, naprawdę zaistnieć, bo nawet nie potrafił się tam porozumieć. Nie znał ani tego świata, ani tego języka, prawda? To też jest taki, no trochę paradoks, a trochę porażka tej. Ja wiem, czy porażka, no taka sprawa związana z tym życiem.
Znaczy, życiorys, biografia Mietka Kosza jest biografią jakby nacechowaną właśnie paradoksami. Mnóstwo paradoksów. Już prawdą jest te paradoksy jego życia, kiedy zacząłem poznawać, jakby te biografie mnie ujęły najbardziej. W ogóle to, że on został muzykiem, to prawda jest taka, że gdyby nie to, że zatracił wzrok i w konsekwencji stał się osobą niewidomą, to nigdy w życiu nie był jakimkolwiek muzykiem.
Grałby na organkach swojej mamie, a potem swojej żonie być może, a tak trafił do lasek, brał lekcje i
dokładnie
tak to było.
Dokładnie tak. I tych paradoksów jest wiele jakby w jego życiu. Generalnie kino lubi paradoksy, ja też lubię paradoksy, bo to jest ciekawe, ale co decyduje o tym, że życie ludzkie toczy się tak, jak się toczy, że ktoś odnosi sukces, a ktoś go jakby nie odnosi, że gdzieś to wszystko, bohater, outsider, to są jakby elementy, które mnie bardzo interesują generalnie jakby w sztuce. To znalazłem jakby w tej biografii, dlatego się na nią też zdecydowałem.
Powiedział pan, że oczywiste było dla pana, że tę rolę musi zagrać Dawid Ogrodnik, ale też sam Dawid Ogrodnik powiedział, że podobnie jak pan miał takie obawy, że to jest drugi raz o tej samej rzeki wchodzenie trochę, bo znowu on w pana filmie jako niepełnosprawny. Dlaczego to było takie oczywiste, że to będzie ten aktor? No bo też muszę powiedzieć, że ta warstwa muzyczna, te sceny koncertów, te sceny przy fortepianie robią wielkie wrażenie. Wiemy już z konferencji prasowej, że Dawid Ogrodnik ma za sobą szkołę muzyczną, ale muszę powiedzieć, na pokazie prasowym po jednej z solówek rozległy się oklaski także widzów w trakcie filmu.
Tak.
Czy też ta muzyka czy była ważna?
Mietek Kosz był postacią bardzo skomplikowaną, jakby psychologicznie, a jednocześnie był pianistą. Muszę powiedzieć, że sam talent jakby u aktora nie wystarcza. On musi być poparty ciężką pracą. Ja wiedziałem, że Dawid jest w stanie podołać temu. Naprawdę nie miało znaczenia to, że akurat też fizycznie jest troszkę podobny, bardziej niż troszkę podobny do Mieczysława Kosza. Jeżeli się robi film o tak skomplikowanej postaci i tak skomplikowanej roli, to trzeba szukać wśród najlepszych. I ja prawdę mówiąc nie chcę tutaj nikogo urazić, ale no nie myślałem w kategoriach innego aktora. Ja nie widzę za bardzo innego aktora, który mógłby to zagrać tak, jak Dawid to zagrał.
A było oczywiste, że Piotr Adamczyk wystąpi w tym filmie, skoro już jest ojcem chrzestnym chyba całego pomysłu.
Tak, znaczy nawet było tak, że na początku, kiedy Piotr mi to o tym powiedział, kiedy ja gdzieś tam zacząłem myśleć w kategoriach filmu o tej historii, to początkowo nawet zaczęliśmy wspólnie pisać scenariusz. Dużo żeśmy rozmawiali, ja to zapisywałem. I nawet też myśleliśmy o tym, że być może to powinniśmy razem nawet wyprodukować. Mm. Ale potem, bo tak, że Piotr dostał bardzo dobrą propozycję grania za oceanem. Wyjechał na kilka ładnych miesięcy. Trudno było mi się zatrzymać z tą pracą. I tak uzgodniliśmy, że ja to przejmę. Będę próbował dociągnąć do końca i tę dokumentację, i ten scenariusz. I próbować jakby zrobić ten film.
Poza muzyką też bardzo ważna jest warstwa foniczna tego filmu, bo pana bohater, jak pan już powiedział, ma słuch absolutny i jest nawet taki moment wyboru, kiedy być może on się waha, czy ten słuch zaryzykować kosztem być może, czy na rzecz jakiejś takiej nikłej szansy powrotu wzroku w jednym oku. To jest jedna sprawa, ale druga też właśnie pan bardzo ciekawy klucz znalazł na to. Mamy takie momenty w filmie, kiedy my przyjmujemy jego percepcję i widzimy, jak wyostrzony jest ten słuch, jak on też być może cierpi z tego powodu, że krzyczy każdy najmniejszy szmer. Jak wyglądała ta praca nie tylko nad muzyką, ale też nad foniczną warstwą dźwiękową tego filmu?
Znaczy to wynikało z tego, że gdzieś od samego początku miałem taką wizję tego filmu, że trzeba się jak najbliżej jakby dostać do głowy bohatera, żeby je też jakby widzowi go na tyle przybliżyć, żeby on mógł jakby współodczuwać z bohaterem. I to jakby zawsze jest na kilku warstwach się to przeprowadza. Jedną z warstw było to, że Mietek Kosz mówił o sobie, że uszy to jego oczy, nie? On widział słuchem. Miał słuch absolutny. Jak pan mówi, scena, która jest w filmie, kiedy on jest w stanie policzyć, ile osób się znajduje w sali restauracyjnej, jest prawdziwą historią. Jedną z wielu takich, które o nim słyszałem. Tutaj razem z operatorem wymyśliliśmy w pewien sposób opowiedzenie tego kamerą, a jednocześnie potem, pracując już nad dźwiękiem z Maciejem Pawłowskim, też szukaliśmy pomysłu, jak ten dźwięk powinien być inny od normalnego słyszenia. I te dźwięki, ja je nazywałem tak roboczo skanami dźwiękowymi, one były w inny sposób kręcone i również w inny sposób udźwiękawiane w stosunku do reszty filmu, po to, żeby przybliżyć. Jak rozmawiałem z lekarzami, to mniej więcej to jakby do czego staraliśmy się przybliżyć w sposób techniczny, gdzieś odpowiada temu, jak to mógł słyszeć mnie tak gorz.
Bo to jest ten dźwięk, to my radiowcy jesteśmy wdzięczni, bo to naprawdę było słychać, co on widział uszami, ale też obraz. On stopniowo tracił wzrok tak. I to panowie wykorzystaliście tak, że jakby zamykając nam ten obraz w takie...
Pole widzenia się zmniejsza.
Tak, zmniejszając tak. Pole widzenia do tych resztek, a jednocześnie to jest to już, czego on nie widzi, ale co słyszy, więc nie wiem, chrzęst korali, spuknięcie okularów, prawda, tak, to tak, wszystko. No on też przypisywał kolory dźwiękom.
Tak, ten pomysł na to jego jakby coraz bardziej ograniczone widzenie był też jakby wzięty z jego biografii, bo do końca nie wiadomo, bo tak jak wspomniałem, dosyć mało jest informacji, zwłaszcza w tym okresie dzieciństwa. Do końca nie wiadomo, czy on stracił wzrok całkowicie, bo jest 12 lat, czy są takie źródła, które podają, że miał wtedy lat 10. Do końca nie wiadomo, jaki to był rodzaj choroby, czy to była jaskra, czy to była zaćma. W wspomnieniach pojawia się coś takiego, że on widzi coraz mniej, że to pole widzenia mu się zwęża, coraz bardziej, jakby też za tym, żeśmy jakby poszli. Jakby, to jest wszystko jakby ten pomysł, żeby próbować jak najbardziej zbliżyć się do bohatera, jak najbardziej tego bohatera przybliżyć jakby widzą, bo dlatego, że mnie tak już był romantykiem fortepianu i człowiekiem bardzo emocjonalnym i ten film o nim, żeby był uczciwy, musiałby być emocjonalny.
Jest emocjonalny, budzi też emocje widzów. Bardzo nam przybliża tę tajemniczą przecież postać, która ma w sobie jednak jakiś mrok, co zresztą też i Leszek Możdżer i Dawid Ogrodnik o tym mówili, ale jednak tutaj jest pełna takich emocji, tak spontanicznie okazywanych właśnie w interpretacji Dawida Ogrodnika, no i pana. Także bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że czuje pan tu cały czas na festiwalu tę naszą wzajemną życzliwość do tego filmu i do tej postaci.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Maciej Pieprzyca, Ikar, legenda Mietka Kosza. To w tym roku na festiwalu. Czekamy na następne filmy. Nie śmiem pytać, chyba że pan sam ma ochotę powiedzieć, nad czym myśli. Nie powiem, że pracuje.
Film Ikar zabrał mi 3 lata. Jakby taki okres czasu zajęło mi to, od kiedy się zdecydowałem, przeprowadziłem dokumentację, napisałem scenariusz przez jakby przeprowadzenie tej całej produkcji. I tak naprawdę ten film skończyłem, znaczy kopia została jakby oddana 4 dni przed tym festiwalem. Kiedy się jest w projekcie przez 3 lata z nim, to trzeba najpierw oczyścić głowę, żeby móc też jakby, ja muszę wyrzucić te emocje, które mam w sobie związane z tym filmem, bo jeżeli ich nie wyrzucę, to nie jestem w stanie analizować czegokolwiek, a żeby się zdecydować na następny temat, a gdzieś tam może jakieś wstępne pomysły mam, ale żeby je zanalizować, to ja muszę naprawdę zresetować głowę i odpocząć troszkę po tym filmie.
Poczekamy.
Mojego resetu oczywiście też.
Maciej Pieprzyca, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Marcin Mindykowski
i Iwona Borawska.